Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Sylwia Ziętek wydała właśnie nową książkę, a spotykamy się w Lublinie na wystawie Co babie do pędzla, bo dwie bohaterki twojej książki są na tej wystawie. Zaprowadzisz mnie?
Tak, dwie nowe bohaterki, ponieważ tutaj jest generalnie na wystawie bardzo dużo bohaterek moich książek i Polek na Montparnasse i Tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn. O, tutaj właśnie widzimy Ładę Maciągową w pełnej okazałości. Wspaniałe obrazy, ja o niej pisałam w Tylko onych. No to jest też malarka, no jednak ciągle niedoceniona, chociaż jej spuścizna jest bardzo duża i Muzeum w Siedlcach posiada bardzo dużą kolekcję obrazów tej malarki. Natomiast no nie, ona się nie przebiła do takiego szerokiego mainstreamu. Ciągle jest jednak mało rozpoznawalna. Ona była uczennicą Malczewskiego. Początkowo malowała w takiej manierze młodopolskiej, natomiast studiowała też w Paryżu w École d'Art Décoratif. No i to też ją odmieniło. Tutaj widzimy akty wspaniałe, które malowała. Jednak no, malowanie przez kobiety aktów kobiecych w latach 20. czy 30. to była też odwaga, to nie było na pewno malarstwo powszechne, więc tutaj wielkie, wielkie brawa dla Łady Maciągowej. Jej życie bardzo, bardzo ciężko się toczyło, ona owdowiała, straciła syna, obaj ci panowie zginęli w Katyniu. Jej życie już powojenne to jest po prostu historia taka wyciskająca łzy z oczu. Tutaj muszę odesłać do mojej książki, nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać, ale bardzo ciekawy życiorys, ciekawa malarka.
A które to już wydanie twojej książki się ukazało?
No są do druki ciągle.
Myślę, że już powyżej 10 na pewno. Aż trudno się szybko poruszać po tej wystawie.
Dokładnie,
bo każdy
oczy biegają i wszędzie w zasadzie gdzie krok zrobimy i już jest jakiś ciekawy obraz do opowiedzenia. Tutaj mamy na przykład Melę Mutter i portret Hanny Orloff. Hanna Orloff jest właśnie zmiankowana w mojej nowej książce. To była wspaniała rzeźbiarka, która większość życia też spędziła na Montparnasse. No we Francji bardzo znana, muszę powiedzieć. Bardzo znana. Oni na nią mówią Hanna Orloff. W Polsce się mówi Orłowa, no ale chyba nie jest zbyt rozpoznawalna, ale też bardzo, bardzo ciekawa postać właśnie z kręgów École de Paris, Szkoły Paryskiej. Przyjaciółka Melly Mutter, przyjaciółka Sary Lipskiej, która tutaj też jest reprezentowana na wystawie, jest i rzeźba Xawerego Dunikowskiego, do której może zaraz podejdziemy.
Zaraz podejdziemy, ale skoro otworzyłyśmy już twoją książkę, to znaczy otworzyłyśmy spoglądając na portret bohaterki namalowany przez Melę Mutter, to powiedz kilka zdań o tej książce, bo tym razem na okładce nie same kobiety.
Tak, tak, jest nawet mężczyzna, już do tego doszło. Książka nazywa się Blask Montparnasse, artystki i artyści Szkoły Paryskiej. I to jest w pewnym sensie kontynuacja Polek na Montparnasse. Ja już pisząc Polki wiedziałam, że muszę po prostu napisać kolejną, inną książkę poświęconą w całości tematyce Szkoły Paryskiej i takiego fenomenu, którym École de Paris było przed II wojną światową, bo to rzeczywiście była taka kosmopolityczna wspólnota artystów z całego świata, głównie żydowskich, ale nie tylko. Tam no, było też oczywiście masę artystek, Polki, Białorusinki, Ukrainki, ale też panie z bardziej tam egzotycznych części świata, mężczyźni i z Meksyku, Diego Rivera, przyszły mąż Frida Kahlo, to on też jakby kształtował swoją tą ścieżkę artystyczną w Szkole Paryskiej. Modigliani, Chagall, to są takie nazwiska, które wszyscy znamy, nie bardzo wiemy, jakby właśnie, że ci artyści funkcjonowali przez bardzo wiele lat jako ten trzon wspólnoty z Montparnasse. No Kisling, którego wystawa niedawno była tak w Willi Lafleur, cieszyła się dużą popularnością, to też jest jeden z moich bohaterów. Jest ich bardzo wielu, bardzo wiele pań troszeczkę mniej niż wcześniej, ponieważ ja już tyle tych artystek opisałam, tych związanych z Francją, że już tak nie bardzo miałam wielkie pole do popisu, znaczy tych artystek było dużo, tylko problemem są oczywiście źródła, ciężko do nich dotrzeć. Ale tu na wystawie jest właśnie Sara Lipska, którą wspominałam, jest Dora Bianka. O tych dwóch artystkach piszę w nowej książce. Piszę też więcej o Halickiej niż i ciekawsze odkrycia. W Polkach na Montparnasse jeszcze tych odkryć nie miałam. Tu widzimy właśnie portret Halickiej. Zerkam. Bo piszę o Halickiej jako kubistce. w takim rozdziale dosyć prowokacyjnie zatytułowanym Dlaczego nie było wielkich kubistek?
Dlatego, że miały mężów kubistów.
No to właśnie no zdradzasz, że tak powiem, clue tego, co napisałam.
Przepraszam, ale czytałam Polki na Montparnasie tak, po prostu.
Tak. Halicka pochodziła z Krakowa, była córką takiego bardzo znanego pediatry krakowskiego, który leczył między innymi Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Magdalenę Samozwaniec. Pochodziła z zamożnej rodziny żydowskiej. Nazywała się Rosenblatt, ale kiedy przyjechała uczyć się w Paryżu, no to przyjęła pseudonim Halicka. Właśnie, bo tu wspominałaś tego męża, mąż był jej taką siłą hamującą, jeśli chodzi o rozwój artystyczny. To był słynny kubista Ludwik Marcus, może bardziej znany niektórym jako Marcusi. No tak funkcjonuje we Francji. Marcusi był wielkim, uznanym kubistą, przyjacielem Picassa, Apollinera i tak dalej. I on sobie nie życzył, żeby w domu było dwóch kubistów. Jeden kubista wystarczy, tak mówił. No oczywiście miał na myśli siebie. No i Halicka malowała obrazy kubistyczne jeszcze przed I wojną światową w takim ukryciu, gdzie się tam później zdeponowała w Normandii. To jest dosyć skomplikowana historia, którą ja przybliżam właśnie w nowej książce. Te obrazy ujrzały światło dzienne dopiero na początku lat 70., tuż przed śmiercią Alicji Halickiej, kiedy ona była już taką panią no bardzo zaawansowaną wiekowo. No i jakby do dzisiaj są ogromne kontrowersje wokół tych obrazów, bo nie wiadomo, czy one były antydatowane, czy ona rzeczywiście je namalowała przed I wojną światową, ale tutaj tego nie będę zdradzać, to bardzo proszę sięgnąć do książki. A tu mamy zaraz obok Halickiej, obok też Zofii Lewickiej, o której wspominałam w Polkach na Montparnasie, tu mamy Dorebiankę. To jest zresztą obraz mój i męża, który kupiłam za jakieś po prostu naprawdę żałosne pieniądze, w bardzo złym stanie, ale został no, troszeczkę odrestaurowany. Można czasami we Francji takie właśnie cuda nabyć po bardzo atrakcyjnej kwocie. Nawet nie powiem, ile to kosztowało, bo nikt nie uwierzy.
Ale powiedz, ale gdzie, na targu? Czy...
Nie. To się kupuje na aukcjach w Paryżu, tylko tych aukcji tam jest bardzo, bardzo wiele. Trzeba troszeczkę mieć umiejętności, wiedzieć, gdzie szukać, bo są takie duże aukcje właśnie poświęcone szkole paryskiej, i tam już są ceny wysokie, zresztą nabywane są obrazy, które później się na polskich aukcjach pokazują po jeszcze zawyżonych kwotach w stosunku do tych francuskich. We Francji jest taniej niż w Polsce. Można zdecydowanie taniej kupić obraz ze szkoły paryskiej. Są przeróżne takie malutkie aukcje, gdzie właśnie ktoś coś wygrzebał na strychu, a częściej niestety w piwnicy. I to był przypadek akurat Dorebianki, bo ten obraz zdecydowanie nie był przechowywany w jakichś dobrych warunkach, no ale udało się go jakoś troszeczkę przywrócić do dobrego stanu.
To przywróćmy teraz pamięć o Dorze.
To też bardzo, bardzo ciekawa malarka, kompletnie nieznana. Pochodziła z Warszawy, naprawdę nazywała się Dorota Kucembianka i niewiele niestety wiemy o jej jakiejś wczesnej młodości. Nie do końca wiadomo, jak ona się znalazła w Paryżu. Była taką buntowniczką, awanturnicą trochę. Rodzice się nie zgadzali, żeby studiowała malarstwo, ale ona po prostu wyjechała i wzięła sprawy w swoje ręce. W Paryżu bardzo szybko się jakoś odnalazła w tym środowisku artystycznym. Była przez kilka lat związana no, z bardzo znaną postacią, surrealistą, Juanem Miró. Miró był oczywiście wtedy żonaty, jak to zwykle bywało w takich sytuacjach i zniszczył korespondencję z Dorebianką. Zachowało się bardzo niewiele tych jakby dowodów tej relacji. No, jest fotografia, jest jakaś kartka pocztowa, ale rzeczywiście no, był to dosyć burzliwy związek. Dorebianka właśnie brała życie w swoje ręce, dużo podróżowała, była i w Ceylonie, w Australii. Miała dwóch mężów, jeden był Anglikiem, drugi Francuzem, więc też przemierzała świat w tą i we w tę. W Paryżu malowała bardzo często sceny cyrkowe. To ją wyróżniało na tle innych twórców. Ciężko jest dotrzeć niestety do tych obrazów. One były bardzo popularne, bardzo się podobały we Francji. Ona rzeczywiście w Paryżu była uznawana w latach 20. za taką renomowaną artystkę nowoczesną. Później malowała na południu Francji, była związana z Niceą. Z Niceą i z Marsylią. I tam też w tych okolicach zmarła. No byłam ostatnio w grudniu w Marsylii, szukałam troszeczkę śladów Dorebianki i no z przykrością stwierdzam, że takowych nie znalazłam, chociaż ona rzeczywiście bardzo, bardzo wiele takich pejzaży miejskich tego miasta malowała, no ale Marsylia jej jeszcze, że tak powiem, nie odkryła na nowo. Wszystko przed nimi.
Mamy tu jeszcze bohaterki twojej książki?
Och tak, no tutaj widzimy właśnie, gdzie nie spojrzeć, że tu jest Melamuter. Ja już teraz oczywiście nie mogłam sobie pozwolić na bardzo duże rozpisywanie się o Melimuter, bo ona jest już wszędzie, gdziekolwiek piszę. Tutaj mamy Helenę Het-Kwiatkowską, to jest też bardzo ciekawa malarka, o której ja troszeczkę pisałam w Polkach na Montparnasse. W ogóle ten obraz, który tu widzimy, to jest akt z papugą. On się pierwszy raz znalazł w Polsce. Ja go widziałam w 2017 roku w takiej na takiej malusieńkiej wystawie w galerii na Montparnasse. Bardzo chciałam go kupić, ale już był właśnie kupiony, kiedy dotarłam do tej galerii. Het-Kwiatkowska była wyjątkowa, ona też żyła w związkach z kobietami. Zresztą widać po tym obrazie, tak, z jaką atencją tutaj portretuje to nagie kobiece ciało. Wspaniały, wspaniały obraz. Teraz tak, żebyśmy mogły jeszcze porozmawiać o Estera Karp, o której pisałam, tylko o nich, Nina Aleksandrowicz. Tutaj znowu Halicka, znowu Maciągowa. No tutaj w zasadzie możemy tak cały czas rozmawiać na ten temat. Natomiast chciałam powiedzieć parę słów właśnie o Sarze Lipskiej. Zaraz podejdziemy do jej rzeźby Ksawerego Dunikowskiego. O, jest i Ksawery. Proszę bardzo. No, Dunikowskiego nie trzeba przedstawiać, prawda? No, nasz wielki rzeźbiarz. Historia Lipskiej i Dunikowskiego to jest też melodramat, ale troszeczkę podobna historia jak w przypadku Halickiej i jej męża. Co prawda Dunikowski nigdy się nie ożenił, był zatwardziałym starym kawalerem, no, ale miał bardzo liczne związki z różnymi kobietami. Preferował, czy mówił wprost, preferował Żydówki artystki. Sara Lipska była jedną z tych właśnie partnerek. Jako młoda dziewczyna, studentka w ogóle Dunikowskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w 1904 roku została, nie lubię tego określenia, no ale użyję go teraz, została kochanką swojego profesora. Miała z nim dziecko, córkę Ksawerę. Wyjechała w 1911 roku do Paryża właśnie z malutką córką. Dunikowski też się znalazł na Montparnasse, też jakby próbował się w tej społeczności szkoły paryskiej odnaleźć, natomiast nigdy mu się to nie udało, nigdy się nie nauczył francuskiego. Jakby jego właśnie brak znajomości tego języka wręcz był legendarny. Niedobrze się czuł w Paryżu i później wyjechał do Krakowa. Natomiast Lipska została i ona miała ewidentny też kompleks wielkiego mistrza, tak jak Halicka, która uważa, że to mąż jest tym wielkim malarzem i twórcą, a ona tylko jakąś tam panią, która maluje w kuchni. No to niestety Lipska też miała ten kompleks mistrza i troszeczkę właśnie no jakby odeszła od rzeźby, chociaż w trakcie swojego życia wiele realizacji rzeźbiarskich zrobiła, ale ona była bardzo wszechstronna, bo na przykład projektowała kostiumy do baletów rosyjskich. To były te takie słynne, prawda, Balerius Diaghilewa w Paryżu odnosił ogromne sukcesy. Projektowała dekoracje teatralne, ale też zajęła się modą. Na przykład w latach 20. miała swoje klientki. Jej moda była bardzo wyrafinowana, bogato zdobiona, dużo haftów, jakichś takich aplikacji bardzo wyrafinowanych. Dodam tylko, że na przykład realizacje te modowe Lipskiej były pokazane w 2022 roku na takiej wielkiej wystawie w Paryżu, Pionierki nazywała się ta wystawa, i projekty Lipskiej stały obok małej czarnej Coco Chanel. No to też jakby o czym świadczy. Ona miała też swój butik na Champs-Élysées w latach 30. No niestety przez to, że była tak wszechstronna i malowała i rzeźbiła i projektowała kostiumy i modę, zajmowała się też wystrojem wnętrz, była taką można powiedzieć pionierką designu. Przez tą wszechstronność to tak naprawdę zaginął o niej słuch, niewiele o niej wiemy. Kilka lat temu była taka wystawa w warszawskiej Królikarni, ale po tej wystawie no nic się wokół Lipskiej nie dzieje, także piszę o niej trochę w mojej nowej książce. Mam nadzieję, że Lipska też no, zyska jakąś większą rozpoznawalność w naszym kraju.
Chociaż z drugiej strony Sonia Delaunay też była bardzo wszechstronna.
Tak, ale ona jest bardzo znana.
Czy to przypadkiem tak. Nie chodzi właśnie o relację z mężczyzną jednak? No, bo tam była zupełnie inna. Prawda?
Sonia Delaunay miała męża, który był malarzem i też bardzo taką osobą, no, znaną w środowisku francuskim, to jej na pewno pomogło. Dunikowski był znany w Polsce, może gdyby Lipska zdecydowała się na powrót do kraju i mieszkała w Krakowie, może też jej kariera potoczyłaby się inaczej, natomiast no, ona wybrała Paryż. No to jest w ogóle szerszy temat, możemy debatować w tej kwestii bardzo długo. Jakie były przyczyny tego, że większość z tych artystek po tym okresie takiej 15 minut sławy jakby po śmierci zupełnie traciły rozpoznawalność, traciły w zasadzie nazwisko. No niestety nazwiska Lipskiej nie ma na przykład w takich leksykonach designu. No, sama to sprawdzałam, chodząc po paryskich księgarniach. Jest bardzo przykre, bo ona rzeczywiście była też pionierką, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, projektowanie mebli, robiła takie realizacje naprawdę bardzo głośne przed II wojną światową i kompletnie zniknęła, jeśli chodzi o historię sztuki. Mówię o Francji, bo u nas mamy monografię Sary Lipskiej, była wystawa, więc jakieś publikacje są. Natomiast Francja niestety się nią nie interesuje, ale to dotyczy w zasadzie wszystkich polskich artystek. Myślę, że nie tylko polskich. W zasadzie, jeśli chodzi o szkołę paryską, no to przebiła się do takiej szerszej publiczności wspomniana Hanna Orlow. Jej rzeźba stanowi pomnik na Montparnasse, i rzeczywiście miała kilka ostatnio dużych wystaw, takich retrospektyw przekrojowych. No Hanna Orlow tak, ale polskie artystki, z przykrością to mówię, nie.
A twoja teoria na ten temat, twoja odpowiedź?
To nie jest jakby prosta odpowiedź, natomiast generalnie sztuka Europy Wschodniej we Francji nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem, tak bym to powiedziała. To jest szersze zagadnienie, to nie chodzi tylko o to, że to były kobiety, Polki. Może też brak intensywnych jakichś takich działań promujących ze strony naszych instytucji państwowych, które działają w Paryżu, ale jednak działają... No, efekt jest jaki jest, nie chciałabym tutaj piętnować nikogo. W tej chwili na przykład odbywa się w Paryżu wystawa prac Olgi Boznańskiej, no bo mamy przecież, to jest rok taki ważny z dwiema rocznicami dotyczącymi tej malarki i w Bibliotece Polskiej w Paryżu można zobaczyć bardzo unikatowe, rzeczywiście oni mają unikatowe obrazy i rysunki Boznańskiej, no ale to jest tak hermetyczna wystawa, że przeciętny Francuz tam po prostu nie trafi. Obrazy Boznańskiej w tej chwili też są pokazane w Musée d'Orsay, ale to jest tylko jakby wyeksponowanie ich na krótki moment. Normalnie są w magazynie zdeponowane i to jest niestety los większości tych artystek. Tak jak właśnie Lipska, jej prace są w różnych muzeach we Francji, natomiast nie są na wystawach stałych. Odwiedzałam różne tego typu instytucje i pytałam się, wszyscy mówili, że to jest gdzieś w magazynach, to żeby do tego dotrzeć, to trzeba się umówić. Wiadomo, z kimś z muzeum i tak dalej, to nie jest proste. Tutaj mamy Zofię Piramowicz też, patrzę, to jest wspaniały obraz, tak dynamiczny, prawda? Piramowicz, pisałam o niej Piramowicz z kolei wyróżniała się tym, że samotnie, no to też nie było powszechnie praktykowane, ona samotnie wyjeżdżała właśnie do krajów Orientu przed II wojną światową, do Maroka głównie, do Algieru, no wspaniałe prace. Tu zresztą akwarela z mojej i męża kolekcji, też uważam, że jest naprawdę świetna. Gwasz, to jest nawet gwasz i częściowo akwarela. No i kolorystyka i po prostu ta dynamika tej pracy, kompozycja. No, świetna, świetna artystka, kompletnie zapomniana, nie miała wystawy indywidualnej od lat 70. O, to jest w zasadzie ściana tutaj częściowo. Tak, tutaj aż miło popatrzeć, bo zwykle te obrazy wiszą u mnie no na ścianie, kiedy sobie piję kawę albo jem śniadanie, to zwykle na te kwiaty patrzę. Ten bukiet kwiatów, właśnie Piramowicz zyskała taką sporą sławę w latach 20. w Paryżu właśnie dzięki tym kompozycjom kwiatowym. One były uznane za takie dość barokowe, tajemnicze, takie przesycone taką subtelną erotyką. No jest w nich coś takiego pociągającego, więc no ten obraz, który tutaj jest wyeksponowany, ja ogromnie lubię. Tu mamy Esterę Karp, też nietypową, bo to jest jej taka praca, można powiedzieć, w duchu celnika Rousseau, taka bardzo, bardzo prosta, naiwna troszeczkę, takie talerzyki z czereśniami, konwalie. Tu jest Dorabianka, wspomniana jej taka kompozycja, właśnie Martwa natura z owocami. No i Irena Renaud, to taka postać dla mnie bardzo ważna, o której może nie powinnam się chwalić, ale jednak pierwsza napisałam w Polsce, w Polkach na Montparnasse. No nikt wcześniej Ireny Renaud nie opisywał, nawet jeśli chodzi o publikacje naukowe, ona po prostu nie istniała. No to jest jeden w ogóle z pierwszych obrazów Renaud, który dostał się w moje ręce, że tak powiem. Bardzo go lubię. Też był wystawiany w Paryżu na Salon des Tuileries przed II wojną światową. No ma coś w sobie takiego urzekającego.
To co ty, na co ty patrzysz, jak pożyczasz swoje obrazy? Nie smutno ci?
Troszkę mi smutno, ale znajomi postanowili pomóc. Dostałam na przykład piękną akwarelę, zresztą z Lublina, przedstawiającą Lublin, bardzo, bardzo ładną, więc te puste miejsca jakoś tak No, panami głównie teraz zapełniłam, niestety. Niestety, to nie jest dobre stwierdzenie. No, panów też bardzo lubię, ich obrazy też. Zresztą no, im poświęciłam więcej w tej chwili jakby miejsca w nowej książce. No, to są, tak, no, panowie też zasługują na to, żeby wyjść z cienia, bo nie o wszystkich dużo wiemy. No, teraz troszeczkę sławniejszy stał się Kiesling, ale no, jeszcze jest wielu, wielu do odkrycia.
Nie tylko Irena Renaud jest twoim takim odkryciem i nie tylko o niej powiedziałaś rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. No i to jest jeden z tych powodów, dla których jesteś wymieniona wśród pięciu Polek. Bardzo ci gratuluję, które mają potężny wpływ na to, jak dzisiaj patrzymy, czego słuchamy.
No, dziękuję, to tak, to portal culture.pl tak wskazał pięć pisarek, no, które w tej chwili, powiedzmy, piszą w tym duchu feministycznym. No i rzeczywiście, no, dla mnie duże wyróżnienie, bo moje nazwisko zestawione z nazwiskiem Olgi Tokarczuk czy Zyty Rudzkiej, no to już po prostu, co tu powiedzieć, cieszę się bardzo z tego.
Prowadź mnie dalej.
Tak, tutaj właśnie mamy tak, Martwe Natury, bo tutaj chciałam jeszcze o tej właśnie Ewie Łunkiewicz powiedzieć odrobinkę, bo ona jest też taka strasznie, strasznie zaniedbana, że tak powiem. O, może tylko tutaj już powiem jeszcze o tej Dorybiance. Tutaj mamy naprawdę na wystawie bardzo dużo prac, świetnych prac Dorybianki, właśnie Parostatki. To są te właśnie marsylskie. Tutaj rozpoznaję po tym wzgórzu z kościołem. To jest Marsylia. Tutaj też to jest Marsylia na pewno, więc, ale ta dynamika, prawda, tych prac i też to odwzorowanie szczegółów, takich bardzo trudnych, wydaje mi się, jeśli chodzi o jakieś tutaj morskie maszyny. Wspaniałe. Tutaj jest właśnie, też mamy prowansalskie takie pejzaże do Dorybianki. Ona kupiła sobie w pewnym momencie taką skromną posiadłość Prowansji, to był jej taki raj osobisty i bardzo dużo malowała okolice tego swojego domku. To wspaniale, że tutaj naprawdę możemy tak wiele tych prac zobaczyć, to jest coś niesamowitego. Tutaj tak, Ostryjeńskiej to już tyle powiedziano, że chyba już może tym razem nie musimy. Tak, i tu chciałam jeszcze pokazać, tak, to jest też obraz z mojej męża kolekcji, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogojska. Uważam, że niesamowity jest ten gwasz, jest tak świetlisty, i, no, namalowany przez Ewę Łunkiewicz prawdopodobnie około 1930 roku, na pewno przed II wojną światową, no w duchu puryzmu. To był też taki kierunek w sztuce, który w Polsce akurat głównie reprezentowała ta artystka. Też bardzo wszechstronna malarka. Pod koniec życia, już jako taka pani 70-letnia, zajęła się na przykład abstrakcją. Też niesamowita postać. Była związana, ale związana tak przyjacielsko, chociaż razem mieszkali, z Henrykiem Starzewskim. I tutaj też troszeczkę wydaje mi się, że ten układ właśnie malarka plus bardziej znany, uznany mężczyzna, nawet jeśli to nie była relacja jakby romantyczna, no niestety zaważył na jej sławie, no bo Henryk Starzewski to jest po prostu przecież nasz papież awangardy, no bardzo, bardzo znana postać. O Ewie Łunkiewicz-Rogojskiej niekoniecznie wiele wiemy, też nie miała żadnej retrospektywy od kilkudziesięciu lat. Jej obrazy znajdują się w bardzo wielu muzeach, no ale są wystawiane tylko przy okazji jakichś tam wystaw zbiorowych. Ciekawa postać i też jakby poszukująca, malująca w różnych stylach. Też osoba, która przeszła horror powstania warszawskiego i dokumentowała na przykład te potworne zniszczenia Warszawy, które nastąpiły w czasie II wojny światowej. To też jakby te obrazy też niespecjalnie są eksponowane nawet w Warszawie, więc no, chciałam wspomnieć o tej artystce, ja o niej pisałam w książce Tylko One, przybliżyłam jej sylwetkę, wydaje mi się, że zasługuje absolutnie na takie bardziej wnikliwe spojrzenie, odświeżenie, przypomnienie jej twórczości. Mamy tutaj bardzo, bardzo wiele nazwisk takich kompletnie nieznanych, nawet myślę, że dla historyków sztuki są to nazwiska bardzo enigmatyczne, no, na przykład Irma Duczyńska, Pija Górska, to są też twórczynie, wszystkie są ciekawe tak naprawdę, tylko problem polega na tym, że my bardzo niewiele o nich wiemy. Często jest tak w przypadku tych artystek urodzonych no jeszcze w XIX wieku, że dotarcie do takich, ustalenie takich podstawowych po prostu parametrów jest bardzo trudne. Nawet często nie wiadomo w jakich okolicznościach, dokładnie kiedy zmarły na przykład, albo dokładnie kiedy się urodziły, jak wyglądała ich ta ścieżka artystyczna. To tak naprawdę ustalenie w tej chwili, po tylu latach od śmierci tych pań, ustalenie ich życiorysów to jest praca badawcza na lata. No, tego nikt nie robił. No, to są po prostu zaniedbania wieloletnie. No, tak było nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No, generalnie jakby kobietami się specjalnie nie interesowano i jeżeli artystka nie miała rodziny albo jakichś bardzo bliskich osób, które po jej śmierci dbały o spuściznę, przechowywały dokumenty, to po prostu te kobiety przepadały. Przepadały jakby w odmętach historii, tak jak tutaj ta Het Kwiatkowska, o której już wspominałyśmy, też bardzo niewiele wiadomo na jej temat. Badaczka Marta Chrzanowska-Felcer prowadziła takie szeroko zakrojone badania na temat tej artystki. Powstał artykuł tak naukowy, ale ciągle wiemy bardzo mało i prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy zbyt wiele, bo jeżeli nie nastąpi jakiś cud w postaci odnalezienia dziennika albo jakichś dokumentów gdzieś tam zdeponowanych, no to po prostu nie mamy z czego czerpać tej wiedzy.
Ale z drugiej strony tego typu wystawy, które na przykład spowodowały, że niektórzy spoglądali nad swoją kanapę i okazywało się, że wisi tam coś, na co nie zwracali uwagi, a okazuje się bardzo ważne, to tego typu wystawy też mogą właśnie spowodować, że te dokumenty, które gdzieś leżą w domu, zanim trafią na śmietnik, zostaną przejrzane i okaże się, tak, że...
Oczywiście i to masz rację i bardzo, bardzo liczę na to, że ta wystawa też właśnie będzie miała między innymi też taki efekt, że właśnie ktoś się zorientuje, że może dysponuje źródłami, jakimiś dokumentami. Może to też zachęci osoby, które na przykład posiadają obrazy w swoich czasami piwnicach czy na strychach, żeby je gdzieś pokazać, bo są takie osoby. Tutaj wymieniana wcześniej Zofia Piramowicz, która właśnie nie miała przez lata żadnej wystawy indywidualnej. No wiem, że bardzo wiele jej obrazów znajduje się w rękach takiego dalekiego członka rodziny, który nigdy nie chciał ich pokazać. I do tej pory, to chyba ta wystawa jest dopiero pierwszym miejscem, na który pokazał chyba 2 czy 3 płótna, natomiast podobno ma kolekcję bardzo dużą, natomiast nie życzy sobie kontaktu i ja jako taka osoba właśnie, badaczka, pisarka, no nie miałam szans uzyskać dostępu do tych źródeł, więc może ta wystawa rzeczywiście troszeczkę zmobilizuje pewne osoby do tego, żeby się jednak podzieliły z nami, publicznością, tym, co mają, bo ja uważam, że to jest najgorsza zbrodnia, tak, artystkę nieznaną, jakby dzieło artystki nieznanej trzymać u siebie w domu, gdzieś w zamknięciu i nie pokazać ich w muzeum, na wystawie, to jest po prostu zbrodnia, uważam.
Chciałam wrócić do wernisażu, bo widziałyśmy się na tej wystawie na wernisażu, ale nie bardzo miałam okazję z tobą rozmawiać, bo miałaś tak rozogniony wzrok i byłaś tak niezwykle przejęta, że nawet myślałam w pierwszej chwili, że coś się może stało, ale to było wrażenie.
Tak, ja byłam w jakimś amoku kompletnym, bo po prostu, zresztą to też był taki wzruszający moment, bo no, pisałam o bardzo wielu tak artystkach, które tutaj są pokazywane, ale nie widziałam wszystkich prac tych artystek i na przykład o niektórych tylko czytałam i to jest naprawdę, do tego się wiąże z ogromnymi emocjami taki moment, kiedy obraz, o którym właśnie gdzieś tam czytałam, nagle po prostu widnieje przed moimi oczami, tak było na przykład z Halicką, tutaj jest takie wielkoformatowe płótno przedstawiające rodzinę. Ja o tym obrazie czytałam, nie widziałam go nigdy, nie wiedziałam, że jest aż tak wielki. Ale tutaj było dużo takich obrazów i są wspaniałe, na przykład wspaniały autoportret Pająkówny. To była moja taka bohaterka Polek na Montparnasse, taka postać no bardzo tragiczna, ta powiedzmy ofiara Stanisława Przybyszewskiego. I no ten autoportret mną wstrząsnął, bo powiem szczerze, na etapie pisania książki nigdy do niego nie dotarłam, znaczy nikt mi go nie pokazał, nie ujawnił jego istnienia. Wspaniały taka dzika jest ta Aniela, to nie jest ta Aniela Pająkówna matka, którą znamy z tego najsłynniejszego autoportretu z córką, ze Stanisławą Przybyszewską. To jest taka właśnie Aniela, która po prostu wróciła z Paryża, jest taką młodą, wyedukowaną malarką, taką żądną życia i no i niestety tak, no, kobietą, która popełnia ten straszliwy błąd i się zakochuje w takim mężczyźnie jak Stanisław Przybyszewski. No, nie ona jedna tego typu błędy życiowe popełniała, natomiast w jej przypadku no to wszystko skończyło się naprawdę fatalnie. Ale wiele jest tu takich obrazów, które no naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie i dlatego tak chyba wyglądałam na jakąś niepoczytalną w trakcie tego wernisażu.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.